Spotkania z kulturą pod redakcją Barbary Miczko-Malcher.
Ryszard Wojtowicz i Barbara Miczko-Malcher, kłaniamy się. Są takie osoby, w których towarzystwie człowiek nigdy się nie nudzi. Taka jest Natalia, rodowita Rosjanka, kulturalna, oczytana i w sposób niezwykły opowiadająca o swoim kraju i swojej rodzinie. Gdzie to zdjęcie zostało zrobione?
No to jest Jałta, nie? Jałta. A to jest... To ja ci w domu pokazywałam. To jest tatuś, to jest jego mama, czyli moja babcia kozaczka. To jest właśnie ten lotnik. Widzisz, starszy lejtnant. Tam trzy tych kwadraciki ma. Bardzo dużo wśród kozaków właśnie brunetów z racji tego, że mieszkali na obrzeżach Imperium Rosyjskiego, no to każdy najazd jakiś czy Tatarów, czy Turków, a oni wszyscy czarni, no to odpowiedni w tamtą stronę jakiś rząd ściągali, to więc te czarne włosy bardziej są. A to są hrabiowie właśnie, te co nie wyjechali po 17 roku, to hrabina i hrabie. I z początku taty właśnie nauczyli pisać, liczyć i tak dalej. Byli jego, można powiedzieć, no, wychowawcami, nauczycielami. No, to jest właśnie ten wujek, co trafił do obozu. To już po uwolnieniu się stamtąd. To jest Lwów. A to jest mój tata przy projektowaniu i budowie tego reaktora nuklearnego dla CERN-a, nie?
Tyż toż, mój drug, nie poczekaj. Tyż toż, mój drug, swistisz, мечтаешь жить в Париж. Ты посмотри вокруг тебя, тайга.
Jak ty się nazywasz właściwie? Jakie jest twoje panieńskie nazwisko?
Kuźnicowa, czyli Kowalska, czyli znowu najbardziej rozpowszechnione nazwisko.
Natalia Kuźniecowa.
Kuźniecowa, tak.
A gdzie się urodziłaś?
No, urodziłam się z racji, no tak, pewnych uwikłań rodzinnych w Lwowie. Wraz z bratem oczywiście, z którym jesteśmy bliźniakami. No, ja jestem starsza 15 minut, także...
A który to był rok?
No, głęboka komuna. Można powiedzieć, no trochę już minęło wtedy lat, jak kult jednostki Stalina był już zdjęty.
Czyli po 53 się urodziłaś, na pewno.
Na pewno, tak. Po 53 na pewno, tak. Sporo po 53. Mogę tak uściślić lekko.
Ale ty mówisz, że pochodzisz z kozaków dońskich.
Tak, tak. Mój tata właśnie pochodzi z kozaków dońskich, czyli no jego mama, moja babcia. No a wiadomo, że w Związku Radzieckim a dzięki historycznym tym zawirowaniom, rewolucji i tak dalej, wojnie domowej, to migracje ludów były straszne, więc babcia z małym moim tatą to w końcu osiadła w Jałcie, na Krymie. No, po drodze tam jeszcze był Władimir, miasto takie, ale to samo dotyczy zresztą mojej mamy, która urodziło się, można powiedzieć, prawie że na Białorusi, a poprzez Lwów okazało się w Rosji. W samym prawie że centrum Rosji, niedaleko Moskwy. Takie znane dla fizyków, pasjonatów fizyki, mieście Dubna, gdzie jeden z pierwszych reaktorów nuklearnych w Europie ulokował się. Mój tata właśnie projektował ten pierwszy reaktor nuklearny I zresztą też projektował reaktor nuklearny w CERN-ie w Szwajcarii.
Czyli był fizykiem?
Nie, był technologiem, który właśnie uczestniczył przy realizacji tego projektu. Nie? Miał marzenie oczywiście i nawet mu obiecano, że pojedzie do Szwajcarii do wdrożenia tego, uruchomienia tego reaktora, ale ponieważ nigdy nie należał do partii komunistycznej, to pojechał ktoś inny, który do czynienia z projektem nie miał, ale był przynajmniej komunistą. Tak, także nadzieje zwiedzić obcy kraj to runęły.
Stalin zmarł, ale komunizm trzymał się dobrze w Związku Radzieckim.
Trzeci komunistyczny internacjonal. Słowo towarzysza Lenina.
В марте текущего 1919 года в Москве состоялся международный съезд коммунистов. Этот съезд основал Третий коммунистический интернационал. Союз рабочих всего мира, стремящихся к установлению советской власти во всех странах. Первый интернационал, основанный Марксом, существовал с 1964 по 1972 год. Поражение геройских парижских рабочих знаменитой парижской коммуны означало конец этого интернационала. Он не забывает...
To było trochę, uważam, schizofreniczna rzeczywistość, bo starsze pokolenia po przejściu epoki, nie lubię powiedzenia stalinizmu, bo od 17 roku trwało wycinanie no, wszystkich pokoleń, niekoniecznie nawet elit, chociaż elit w pierwszym kolej. I pierwsze obozy koncentracyjne, czyli te gułagi, to zbudował przecież Lenin. I tak samo... Pierwszy głód nie był na Ukrainie w latach 30., tylko w Rosji w latach 20. 3-4 miliony osób zmarło z głodu w samej Rosji, a dopiero w 30. latach bodajże 6 milionów zmarło na Ukrainie z głodu. Więc ta paranoja właśnie polegała na tym, że pokolenie, które przeżyło ten leninizm, stalinizm, jeżowszczyznę i tak, etc., to oni po prostu nie lubili, nie chcieli, czy ukrywali, nie wiem jak to powiedzieć, ale temat był ten no, przemilczywany, więc rodzice z nami tak naprawdę na te tematy nie rozmawiali i sądzę, że tak było w innych rodzinach, bo te represje przecież dotknęły prawie albo każdą rodzinę w jakimś stopniu, albo no może prawie każdą rodzinę.
A jak to było w przypadku twojej rodziny?
Mojej rodziny, to znaczy pierwszy znak, który wtedy nie został przeze mnie odczytany, to był jak ja byłam jeszcze całkiem mała i pojechaliśmy do Wilna z mamą, do Wilna, do dziadków naszych. I bawiąc się, przeglądając różne zdjęcia, to zobaczyłam, że tam dziadek ma jakieś mnóstwo orderów za II wojnę światową, tak zwaną wojnę ojczyźnianą. I gdy poprosiłam dziadka, żeby mi pokazał te ordery, bo tam było nawet widoczna czerwona gwiazda, co jest bardzo wysokim odznaczeniem, za wielką odwagę i tak dalej, to dziadek powiedział, że nie ma, bo spaliły się podczas wojny. No, ja oczywiście uwierzyłam dziadkowi, bo dlaczego miałabym nie wierzyć, ale to taki pierwszy sygnał, który nie został przeze mnie rozpoznany. A dalej, jak ja już miałam iść na studia, to mama z takim przyjęciem mi powtarzała, żeby jak będę wypełniać ankietę do złożenia na studia, to żeby w rubryce, czy ktoś z rodziny był internowany, żeby napisała, że nikt nie był internowany. Ja byłam zdziwiona, dlaczego mi mama to namolnie powtarza, skoro u nas rzeczywiście nikt nie był internowany. No i dopiero jak już dostałam się na te studia, bo to już tak zwane lata perestrojki się zaczęły, to dowiedziało się już nieco więcej. To znaczy, że mój dziadek akurat spędził z 5 lat w łagrach od 1942 roku i mój wujek, czyli brat mojej mamusi, również spędził, ale więcej tych lat w obozie. I mama bardzo, bardzo dużo o tym później opowiadała i bardzo szczegółowo, bo to było taki cios dla niej, bo to był starszy na parę lat brat, a byli bardzo zżyci. I ten brat został aresztowany w 1946 roku, gdy po końcu wojny sporo angielskich lotników było w mieście i ponieważ jej brat studiował filologię angielską na uniwersytecie, to biegle władał angielskim i był zafascynowany oczywiście tymi lotnikami i nawiązał kontakt, jakby to dwuznacznie nie brzmiało, z takim angielskim lotnikiem i oni później korespondowali się. I kolega ze studiów po prostu doniósł na wujka, że on właśnie jest agentem brytyjskim i pewnej nocy, czy można powiedzieć wczesnego poranku, bo to oni lubili gdzieś o 5-6 rano przyjeżdżać, to przyjechali, zrobili demolkę, w sensie przeszukali całe mieszkanie i zabrali brata mamy jako brytyjskiego agenta. Także tylko dzięki staraniom rodziny wyrok śmierci, czyli rozstrzelanie, zostało zamienione na 25 lat łagrów z zakazem korespondowania się. Ale na szczęście umarł Stalin, chociaż to nie oznaczało wcale, że człowiek będzie natychmiast uwolniony i zrehabilitowany, więc rodzice, czyli moja babcia i dziadek, musieli jeszcze dawać sporo łapówek, dali właśnie w postaci pończoch słynnej baletnicy ówczesnej, która z wujkiem spędziła kilka lat razem właśnie w tym obozie, ale wcześniej udało się jej stamtąd wyjść, więc nie wiem, czy w 54, czy w 55, ale w którymś z tych lat wujek opuścił Syberię. I mama też opowiadała, zawsze płakała przy tym, że wujek, ponieważ był prosto z łagru, to miał tą telegrejkę tak zwaną, nie taki watnik, nie? I w takim ubraniu po Moskwie chodzić, to było wiadomo, kto to jest. To więc dziadek mój i mama we trójkę poszli do sklepu wybierać płaszcz, bo była zima, żeby po prostu można było się pozbyć tego łagiernego ubrania, nie? I jak na złość wszystkie płaszcze były za wielkie. I dziadek, były drogie oczywiście, to czasy były ciężkie, ale dziadek widział, że syn tak chce mieć normalne cywilne ubranie, że kupili większe. Także z taką ulgą ściągnął właśnie ten watnik.
Kozacy dońscy w czasie wojny domowej w Rosji w 1918 roku do 20 opowiedzieli się po stronie białych. Byli wysyłani do gułagu, mordowani. W 1918 roku zniesiono też autonomię ziem kozackich.
Takie historie były. Natomiast historie z drugim dziadkiem, czyli ojcem mojego ojca. On był starszym lejtenantem lotnictwa i latał, wiadomo, samolotami. Natomiast jako przyczynę jego śmierci podawało się mi najpierw jako dziecku, że ptak jakiś wleciał w silnik samolota i on się rozczaskał. Później, że jakiś inny samolot wleciał prosto w niego. Później mówili, że samolot był niesprawny. Było milion wersji, no, powiedzmy, do tej perestrojki. Po czym okazało się, że jednak zginął za czasów Jeżowa. I tym można wszystko powiedzieć, bo do dziś nie wiemy, co było powodem i dokładnej daty jego śmierci nie wiemy. Jak również to, gdzie został pochowany. Mój tata już 5 lat czeka na odpowiedź z archiwum wojskowego, bo tam i jeździł, żeby odszukać jakieś materiały dotyczące jego ojca, jakiejś rodziny. Nie ma nic kompletnie. Chociaż obiecali, że w ciągu 2 lat to coś się znajdzie, ale niestety tak wyrzynano, powiedzmy, masowo ludzi, że nie bardzo dbano o rejestrowanie chociażby tego, nie?
No i tym się może różni ten totalitaryzm rosyjski od totalitaryzmu niemieckiego, tak, bo tam jest spory porządek, tam można znaleźć dokumenty swoich przodków.
Tak, prawdopodobnie tam pieczołowicie to wszystko rejestrowano, natomiast no, tym bardziej, że no, na nieszczęście to zbyt rozpowszechnione nazwisko, których tych Kuznicowych, mówiąc kolokwialnie, jak psów. No to więc to jeszcze bardziej utrudniało znalezienie. Tym bardziej, że rejon, z którego pochodziło moje babcie i dziadek, te kozacy, to południe Rosji, gdzie był największy opór przeciwko bolszewikom. I w samej tambowskiej gubernii tak zwanej zostało zabite ponad 4 miliony osób, znowu powiem, tak zwanej wojnie domowej, bo opór był straszny. Po prostu musieli używać gazów trujących. Zresztą po raz pierwszy, bo zostało użyte. Tuchasiewski tam się tym przysłużył, że wiele pocisków właśnie z gazami trującymi zostało tam, nie pamiętam, czy setki, czy ileś tych pocisków wypuszczone na ludność cywilną, która stawiała opór bolszewizacji. I wiele małych miasteczek i wsi po prostu wyczybiono do zera. Zostały starte z powierzchni ziemi, z mapy, więc jedyną jakąś informację, którą tata uzyskał właśnie o miejscu urodzenia swojego ojca, podano nazwę miejscowości, której w ogóle nie ma. No, czyli to jedna z takich miejscowości, która
zniknęła.
Tak. Także no, ciężki był czas, to trzeba przyznać, bo nawet jak skończyła się wojna domowa, to jak mówię, był taki głód, że akurat to już nawet lata 30, także to dotknęło nie tylko Ukrainę, ale również Rosję, że na przykład młodszy brat mojego taty umarł po prostu z głodu. No tata przeżył, bo po prostu był starszy i silniejszy, tylko tyle, nie? Także.
A czy mówiło się o tym w domu? Czy próbowałaś o tym rozmawiać?
To znaczy się o wszystkim oprócz łagrów i właśnie tej jeżowsiny, to się rozmawiało, że i głód był, i że właśnie u babci tyle dzieci umarło przez to właśnie, i że, no, że były ciężkie czasy. To o tym się mówiło, natomiast właśnie się nie mówiło o tych represjach, które spotkały rodziny, że tak powiem, i po kądzieli, i po mieczu u mnie. I moja mama na przykład nie wiem skąd ona miała to wydanie Solżenicy na archipelag Gulag, ale było chowane przed nami, bo my sporo czytaliśmy, było chowane gdzieś pomiędzy ciuchami, ale ponieważ byliśmy ciekawymi dziećmi i wyczuwaliśmy, że rodzice coś od nas chowają, no to oczywiście my znaleźliśmy i właśnie i szokujące było to, że jak rodzice, którzy zawsze optowali za tym, żebyśmy dużo czytali, że oni chowałem od nas te książki, ale jak się przeczytało, no to już wiedziało dlaczego właściwie, nie? Muszę powiedzieć, że cała tradycja, myślę, że nie tylko kozacka, ale czy tam prawosławna, czy to Wielkanoc, czy Boże Narodzenie, to zostało praktycznie całkowicie wymazane. Jedyne, co pozostało, to jak babcię właśnie kozaczkę, co Wielkanoc przychodziło z taką drożdżową babką, która świetną piekła i nie chciała nawet zdradzić przypisu, chociaż moja mamu się bardzo chciała. No i z farbowanymi jajkami i to było wszystko. I mówiło Chrystus Waskres, my odpowiadaliśmy Waistinu Waskres. I to było wszystko, co pozostało w jakichkolwiek tradycjach, bo jak wiadomo, 90% kozaków zostało po prostu wycięte. W pierwszym kolej dzieci i mężczyźni. A no, co niektórym udało się uciec do Stanów i z tego co wiem, że pierwsze triki kaskaderskie na koniach to właśnie robili kozacy, którzy uciekli przed rewolucją październikową. Także kozaków w Rosji prawie nie zostało. Teraz jak oglądam jakieś wiadomości, gdzie pokazują niby odrodzające się kazacieństwa, no to mam szczerze mówiąc pewne wątpliwości, bo rzeczywiście kozacy zostali wycięci. Nie chce mi się wierzyć, że to właśnie to prawdziwe kozactwo. Tradycje może zachowali się gdzieś na małych wsiach, natomiast w miastach, nawet niekoniecznie dużych, tego niczego nie zostało.
Teraz już mieszkasz w Polsce. Od ilu lat?
No ćwierć wieku.
Czyli właściwie już jesteś pół kozaczką, pół Polką. Przyjechałaś w szczególnym okresie do Polski, jak już Polska się odradzała. Co cię na początku tutaj uderzyło? Jak porównywałaś życie w Polsce i życie, nie wiem, w Dubnej wtedy byłaś wcześniej, czy w Moskwie?
W Moskwie, jak studiowałam, 5 lat byłam w Moskwie. A potem wróciłam dosłownie na parę miesięcy do swojego rodzimego miasta, po czym wyjechałam. Natomiast absolutnie nie zdawałam sobie sprawy, jak się różnimy, bo mi się wydawało, że jesteśmy Słowianami, więc chrześcijanami, więc tam tych różnic nie powinno być. Natomiast no, to nie jest prawda. Różnic jest mnóstwo i do dnia dzisiejszego jestem zaskakiwana kolejnymi tymi różnicami i nawet mój syn też zauważył, że, bo no wiadomo, narodowość dziedziczy się jednak po matce, ja to właśnie widzę po własnym synie. On mówi, że Polacy mają inne poczucie humoru. Ja właśnie bardzo lubię, uważam, że Polacy mają świetne poczucie humoru, ale mają inne. Oni nie rozumieją z kolei Polacy, często nie rozumieją albo wcale nie wydają się takie śmieszne nasze rosyjskie kawały, a z kolei wiele polskich kawałów są nawet, nie rozumiem dlaczego się śmieją, bo mi się wydają no, nie śmieszne. Nawet na takim poziomie są różnice. No, tam już o kuchni nie wspomnę, to wiadomo, że się różni, bo w polskiej kuchni dużo więcej wieprzowiny niż u nas. Chociaż powiem szczerze, za czasów komuny tego mięsa za wiele my nie widzieliśmy, więc tak generalnie bardziej wegetariańsko powiedzmy. No a to najpierwszejsze i najważniejsze, co mi od razu uderzyło i najpierw czułam straszną dezaprobatę właśnie dla polskiego zwyczaju, bo jak przychodziliśmy w goście i nas pytano, kawa czy herbata? No oczywiście odpowiadałam, no tam powiedzmy kawa czy herbata, ale w Rosji to takie pytanie oznacza tak naprawdę, że to nie będzie sama herbata czy sama kawa, tylko będą, nie wiem, jakieś ciastka, nawet jedzenie, kanapki, no cokolwiek po prostu jak najwięcej powinno się na ten stół wyłożyć. Natomiast jak ja tam mówię, powiedzmy herbata, to mi przenoszono cukier, herbatę i to było wszystko. I ja tak myślałam, czy to jest związane z jakimś skąpstwem, czy co? Po prostu nie mogłam tego pojąć. Ale po jakimś czasie zrozumiałam, no Rosja jest jednak duży kraj. I odległości pomiędzy czym miastem czy wsiami są duże. Jak już ktoś przyjdzie w goście, to on jest na pewno głodny. Po drugich, klimat u nas jest bardziej mroźny. To jest zmarznięty. No to trzeba go dobrze nakarmić, bo głodny człowiek zamarznie po prostu szybko. No, natomiast w Polsce jest gęste zaludnienie, to tam dwa kroki przejdziesz i jesteś już w tych gościach. No i niekoniecznie musisz być głodny, niekoniecznie musisz być już zamarznięty i tak dalej, więc nie ma takiej potrzeby z tym takim obfitym poczęstunkiem. No i jak ja to sobie uświadomiłam, to już się uspokoiłam. Natomiast ktokolwiek przyjeżdżał z Rosji, to ta sytuacja, ja musiałam tłumaczyć, bo tak samo reagowali bardzo, no, zdziwieniem takim pejoratywnym zdziwieniem, że to nie takie ładne.
Nie brani mnie, radna ja, что я так его люблю. Грустно, грустно, дорогая, жить одной. Жалься надо мною, ах, перестань меня бронить, ведь судьба моя такая, что должна.
Przyjechałaś, to już było po perestrojce.
Tak, tak. Przyjechałam w 92 roku. Także u was już to troszeczkę rozkręciło się. U nas zaczęło się kręcić. Pamiętam po raz pierwszy, jak mi powiedziano, że Wałęsa obala komunizm, to po prostu byłam tak zaskoczona i zdumiona, bo widziałam, jak to przebiegało u nas bez żadnych jakichś wysiłków w postaci tam, nie wiem, jakichś krwawych jatek czy tam czegokolwiek. No i widziałam, że to zawsze mówiłam, że komunizm upadł sam, zestarzał się i umarł. Więc jak mi mówiono, że Wałęsa to obalił, to zawsze mnie to... Nie zgadzałam się, powiedzmy, z tym, ponieważ to, co zostało wielką krwią zabrane, nie mogło bezkrwawo zostać oddane. Tych zmian pragnęli przede wszystkim nomenklatura, taka najwyższa, oraz służby, bo chcieli się cieszyć willami, tam nie wiem, Rolls-Royce'ami, pić francuski koniak, czego nie było można legalnie zrobić za czasów komuny. Byłam przekonana, że to właśnie najbardziej zainteresowane osoby w tych przemianach. Natomiast, że jedyną rolę, którą odegrawał Łęc, to jest to, że nie dopuszczono właśnie, żeby na każdym drzewie zamiast liści zawisły komuniści. To myślę, że on do takich celów właściwie był, powiedzmy, wynajęty. Także i mu się to udało.
A to są zdania podzielone, jak wiadomo.
No to ja jako osoba z zewnątrz to po prostu mówię.
Mówiłyśmy o tych zmianach w Polsce, a w Moskwie ten upadek nastąpił dlatego, że tak chciało KGB?
No tak samo podejrzewam jak w Polsce. Nie podejrzewam, tylko jestem przekonana. Jak na Moskwę, która wówczas liczyło gdzieś 14-16 milionów mieszkańców, że wyszło na ten plac, nie wiem, 100 osób, 200. No nie chcę skłamać, ale niech nawet by wyszło 1000, to jest przy tak wielkim mieście, To jest tak skandalicznie mało i mało tego, ja oglądałam kiedyś film, który nakręciło NTV, wówczas jeszcze niezależne, zanim Putin nie przybrał do swoich rąk. To ten dokumentalny film pokazywał, jak właśnie przed tym tak zwanym puciem, tą zmianą tam ustroju, władze robili wszystko, żeby zmusić ludzi do wyjścia na ulicy. Zamknięte równocześnie 17 fabryk tytoniowych na kapitalny remont. A tych fabryk raptem było 18. Czyli na taką wielką metropolię w ogóle nie było papierosów. Studentom, którzy przychodzili na dworzec, żeby dorobić i rozładowując pociągi, dawali dyszkę do łapy i odsyłali do domu, żeby po prostu wszystkie towary zostały w tych pociągach, a nie wylądowali na półkach w sklepach. Po prostu robiono wszystko, żeby nastąpił nawet swoisty głód, czy tam i tytoniowy, i w jedzeniu, żeby ludzie wyszli na ulicę. Ale ludzie już tak wyćwiczone przez 70 ponad lat komunizmu, to zaczęli suszyć chleb workami, bo w pewnym momencie nawet chleba zabrakło. Na swoich działkach coś zaczęli, nie wiem, nie sądzę, żeby buraki w doniczkach hodowali, ale no można tak powiedzieć, że absolutnie nie zamierzali wychodzić. Po prostu pogodzili się i ze swoim losem i nie zamierzali w jakikolwiek sposób zmieniać tego. Więc te 200 osób, czy tam, nie wiem, może trochę więcej na tym placu, to jest po prostu śmieszne. To żaden pucz. Po prostu to zostało zmienione autentycznie przez służby, nie?
Jak studiowałaś, to chodziłaś na rajdy, śpiewałaś?
No, jeden raz byłam właśnie, jeszcze wtedy nie było tej wojny na Kaukazie, to chodziłam niedaleko Elbrusu, tam było ponad 3000 metrów, także jak przyjechaliśmy, to oddychaliśmy jakby maratończyk, po maratońskim biegu cały czas, nie, bo to tam tlen jest rozrzedzony, no i ludzka stopa tam nie stąpała, może nawet tak powiem. Tak daleko wspinaliśmy się z wielkimi tymi plecakami, który ważył więcej niż ja, ponieważ ja wtedy ważyłam, ile, 48 kilo, no to, a plecak gdzieś ponad 50, to żeby go założyć, to stawiałam go na pięć ściętego drzewa i musiałam trzymać się nie w pionie, tylko wiesz, pod pewnym pochyłem, żeby plecak nie przeważył mnie i nie przewrócił, nie?
Głównie studenci, tak?
No studenci z naszego instytutu.
I a ten, jaki to był instytut?
To znaczy, że to był zamknięty, no chyba już żadnej tajemnicy nie zdradzę. To był Moskiewski Instytut Techniki Elektronicznej, tak zwany.
A i to było zamknięte w ramach tak, głównej, tak?
Nie, to w Moskwie było. To on był zamknięty z racji tego, że tam, no nie będę mówić, tylko jednym słowem to było związane z
militarną
produkcją. Tak, z produkcją rakiet, powiedzmy.
No, a kwestia przyszłości Rosji. Bo tutaj oczywiście wszyscy w Europie liczą na to, że nastąpi demokratyzacja, będzie się upodabniała do krajów zachodnich, chociaż nie bardzo wiadomo, do czego ma się upodabniać już, biorąc pod uwagę to, co dzieje się we Francji, w Stanach. No ale właśnie, ale szanse demokracji w Rosji? Kiepsko.
No według miarek zachodnich to przecież Rosja jest demokratycznym krajem. W pewnym sensie, prawda? Tylko, że może nie demokratyczne, dlatego, że nie pozwala na swobodną reklamę pederastii czy na małżeństwa homoseksualne. Tylko to wyklucza obecnie Rosję w opinii Zachodu, tak podejrzewam, z demokracji, bo tam o wolnym słowie specjalnie oni się nie upominają. A zresztą słynne było to zajście, jak niemieckie media przemilczywały właśnie i zresztą policja niemiecka przemilczywała te gwałty na Niemkach w Kolonii. A w Szwecji, jak był ten festiwal jakiś tam muzyczny, to też było przykryte płaszczykiem milczenie. Więc ten Zachód to chyba zaczyna zmierzać albo uprawiać plagiat za Putinem. Ale co do jakichś zmian, to po prostu... Ja nie jestem fachowcem, więc mi trudno mówić w tej kwestii, ale jako Rosjanka powiem, że nie wierzę, że przynajmniej za 50 lat cokolwiek się zmieni, bo jak nie będzie Putin, to będzie ktoś inny, ale o tych samych zapędach. Z czego to wynika? Po pierwsze z tego, że być może lustracja w Rosji nie jest tak ważna, bo ja zauważyłam, że u nas no, to trwało tyle lat, no, za chwilę będzie 100 lat, że to stało się jako niejako oczywiste. Zresztą KGB, NKWD, GPU, GRU i no, FSB, to wszystko ma bardzo pozytywną legendę. To odbierane jako przez większość oczywiście Rosjan, może właśnie 90, nie wiem, odbierano jako obrońców właśnie radzieckiego, później rosyjskiego ludu. Można wejść na stronę właśnie FSB internetową i zobaczyć, że tam po prostu są zdjęcia i napisy, kiedy, daty, kiedy, od kiedy do kiedy określony delikwent KGB czy NKWD dowodził, także tam również żelazny Felix jest, Polak z krwi i kości, który bardzo kiepsko zresztą mówił po rosyjsku, ponieważ był właśnie rasowym Polakiem. Dlatego ja bardzo nie lubię, jak przypisuje się jakiejś konkretnej nacji, na przykład śmiechy Polaków w stosunku do północnych Koreańczyków, jak im tam zmarł ten Kim Jong-il i oni tam wszyscy strasznie płakali. Po pierwsze myśleli, że oni udają i uważam, że absolutnie nie udawali, bo rzeczywiście to przeżywali, jako że jakby ojciec im umarł. A po drugich nie ma w tym nic śmiesznego, bo Polacy również mogą tak uderzyć czołem w podłogę i płakać za śmiercią Stalina, co zresztą na dokumentalnych filmach jest, prawda? I nie jeden chyba poeta polski poświęcił żałobną odę na śmierć Stalina. Tak samo zresztą jak Władimir Wysocki, który jest bardzo gloryfikowany i uważany w Polsce za wielkiego piewcę wolności. No, bardzo by się zdziwili, gdyby dowiedzieli się, jakim był w rzeczywistości. Według najnowszych publikacji, bo wyszło dwie książki, jedną napisał właśnie były sotrudnik KGB, który napisze otwartym tekstem, że Wysocki był pracownikiem służb, ponieważ jeździł po całym świecie. Taki piewca wolności, który śpiewał takie zakazane niby wolnościowe piosenki, bardzo swobodnie jeździł i do Stanów, do Francji. Ja nie mówię, że do jakiejś Bułgarii, krajów pod skrzydłą Związku Radzieckiego, tylko właśnie do takich krajów stricte burżuaznych, kapitalistycznych, gdzie można kupić nie tylko, przepraszam, tam bułgarską paprykę, ale kupić jakiegoś Mercedesa i jeździł zresztą pierwszą osobą w całym Związku Radzieckim i w Moskwie, która jeździła Mercedesem po Moskwie, to był nie Brzeżniew, który słynął, pierwszy sekretarz, tak, który słynął z zamiłowania do aut. Miał gigantyczny garaż pełen różnych tam Mercedesów, Rolls-Royce'ów, tam nie wiem, rowerów, Bóg wie czego. Więc pierwszym osobnikiem, który rozjeżdżał po Moskwie z prędkością ponad 100 km na godzinę, to był Władimir Wysocki. Co więcej, on jeździł bardzo często w stanie dalekim od 0,2 promili alkoholu i nigdy żadna kara oczywiście go nie spotkała. No więc można się domyślić, dlaczego piewcy wolności, którego można było aresztować i posadzić za same łamanie przepisów drogowych, nie skorzystano z tej dogodnej możliwości. Już nie wspominając o oczywiście uzależnieniu narkotykowym, które on przywoził swobodnie przez granicę przekraczając. Tak, przywoził z Francji.
No bo przyjaciel Daniela Orbyskiego.
Tak, oczywiście przyjaciel. No to w pewnym sensie jak mówię, w mikroskali powtarza historię Związku Radzieckiego Polska. No właśnie, te elity kulturalne, elity sztuki, teatra i tak dalej.
Jeśli друг оказался вдруг, и не друг, и не враг, а так, если сразу не разберешь, плох он или хорош, парня в горы тяни, рискни, не бросай одного его, пусть он в связке в одной с тобой, там поймешь, кто такой. Если парень в горах не ах, если сразу раскис и вниз, шаг ступил на ледник и сник, оступился и в крик, значит, рядом с тобой чужой, ты его не брони, гони, вверх таких не берут, и тут про таких не поют. Если он не скулил, не ныл, пусть он хмур был и зол, но шел, а когда ты упал со скал, он стонал, но держал. Если шел он с тобой, как в бой, на вершине стоял хмельной, значит, как на себя самого, положись на него. Значит, как на себя самого, положись на него.
To była pierwsza część rozmowy z Natalią Kuzniecową-Mazurek. Za tydzień ciąg dalszy o Bułhakowie, o genie strachu i o tym, czy Rosjanie są purytańscy. Spotkania z kulturą zamyka Piotr Machalica piosenką Aleksander Siergiejewicz Puszkin z muzyką i słowami Bułata Okudżawy. Kłaniamy się, Ryszard Wojtowicz i Barbara Miczko-Malcher. W rozmowie uczestniczył też Marek Malcher.
Co było nie wróci i szaty rozdzierać by próżno? Cóż, każda epoka ma własny obyczaj i ład. A przecie mi żal, że tu w drzwiach nie pojawi się Puszkin. Tak chętnie bym dziś, choć na kwadrans, na koniak z nim wpadł. A przecie mi żal, że tu w drzwiach nie pojawi się Puszkin. Tak chętnie bym dziś, choć na kwadrans, na koniak z nim wpadł. Dziś już nie musimy piechotą się wlec na spotkanie. I tyle jest aut, i rakiety unoszą nas w dal. A przecie mi żal, że po Moskwie nie suną już sanie. I nie ma już sań, i nie będzie już nigdy, a żal. Że po Moskwie nie suną już sanie. I nie ma już sań, i nie będzie już nigdy, a żal. Doceniam pojętny mój wiek, mego stwórcę i mistrza. Ogromny mój wiek, doświadczony mój wiek pragnę czcić. Że jak dawniej śnią nam się bożyszcza. I jakoś tak jest, że gotowiśmy czołem im bić. A przecie mi żal, że jak dawniej śnią nam się bożyszcza. I jakoś tak jest, że gotowiśmy czołem im bić. No cóż, nie na darmo zwycięstwem nasz szlak się uświetnił. I wszystko już jest, cicha przystań Nonairon i Wikt. A przecie mi żal, że nad naszym zwycięstwem nie jedno górują sokoły, na których nie stoi już nikt. A przecie mi żal, że nad naszym zwycięstwem nie jednym górują sokoły, na których nie stoi już nikt. Co było, nie wróci. Wychodzę wieczorem na spacer i nagle spojrzałem na Arbat i ach, co za gość. Rżą konie u sań, Aleksander Siergiewicz przechadza się. Ach, głowę bym dał, że już jutro wydarzy się coś. Rżą konie u sań, Aleksander Siergiewicz przechadza się. Ach, głowę bym dał, że już jutro wydarzy się coś.